dobre książki.
Georgina Grybosz-Szczepanik, Radio Kraków Kultura. Kolejna audycja Dobre Książki i zapowiadany gość Rafał Czech. Dzień dobry, Rafale.
Cześć, miło mi tu być.
Też się cieszę. Cieszę się tym bardziej, że to jest w zasadzie nowy start, mogę tak powiedzieć.
Dla mnie czy dla wydawnictwa?
A, no właśnie. No to możesz rozwiać nasze wątpliwości. Czy dla ciebie, czy dla wydawnictwa?
Znaczy i dla mnie, i dla wydawnictwa to z pewnością. W związku z tym, że stawiamy na coś nowego, stawiamy na nowy dział książek faktu w wydawnictwie. I to też jest dla mnie nowa funkcja, bo opiekuję się całością. Jestem odpowiedzialny za cały dział. Zaczynamy dzisiaj. Nie wiem, kiedy to będzie puszczone, ale w związku z tym...
No, muszę ci powiedzieć, że za 2 dni, także prawie się...
Niemal idealny timing.
Niemal idealnie. Tak. Mhm. To ja może dopowiem, że rozmawiamy o nowym wydawnictwie, imprincie wydawnictwa otwartego, mogę tak określić, o szczelinach.
Znaczy, wybacz, że ci wejdę w słowo, też to użyłem słowa dział, bo nie wszyscy wiedzą, nie
czy
znają...
Słowa imprint, tak?
Tak.
To jest taki podwydawnictwo.
Tak, podwydawnictwo, ja czasami mówię na to wydawnictwo, w wydawnictwie.
O, taka szkatułkowa, żeby była nomenklatura literacka, to szkatułkowa historia wydawnicza. Mamy wydawnictwo otwarte jako matkę naczelną kolejne wydawnictwo Szczeliny. Powiedziałeś o literaturze faktu i mam wrażenie, że to jest chyba takie słowo klucz, taki wytrych, którym trochę dzisiaj pokręcimy w zamku. Dlatego, że literatura non-fiction z jednej strony jest niezwykle pożądana w Polsce i przyzwyczailiśmy się już do tego, że sięgamy często komentujemy, sięgamy też nie tylko w tematykę polską, ale zagraniczną i chyba coraz bardziej się nią interesujemy. Trochę nam to udowodniło wydawnictwo Czarne, które przetarło ogromnie szlaki literaturze non-fiction. Zastanawiam się, czy ty dostrzegłeś, że ta nisza jest wciąż nie do końca wyeksploatowana, że podjęliście, zakładam, wspólnie i po burzliwych obradach decyzję o tym, żeby skupić się na wydawaniu non-fiction.
Wiesz co, odpowiadając na twoje pytanie, z pewnością to nie była tak łatwa decyzja, jak wielu mogłoby się spodziewać, bo jeśli myślimy o takiej potrzebie wydawniczej i umieścimy ją w dzisiejszych czasach, to ta potrzeba wydawnicza nie jest potrzebą z pewnością według mnie wydawania tego typu książek. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzisiaj sprzedaje, co mamy na topkach, czy Empiku, czy innych miejsc sprzedażowych, czy my patrzymy na nasze dane wewnętrzne wydawnictwa, to jednogłośnie można powiedzieć, że to nie jest ten segment. To znaczy, dzisiaj na topie jest młodzieżówka, książki Young Adult i Obyczaj.
I wciąż kryminały chyba całkiem
wytrzymające się. Tak. Więc jeśli mielibyśmy podejmować decyzję w związku z potrzebą wydawniczą, to nie wydaje mi się, żebyśmy postawili na tego typu książki. Ale, odpowiadając na twoje pytanie, wychodzimy z założenia, że i tak jak mi powiedziała, zobacz, napisała mi Monika Długa z wydawnictwa poznańskiego, wydająca podobne książki,
tak.
To jest fakt, podobny segment. Powiedziała mi, tego typu książek nigdy za wiele, czyli każdy znajdzie sobie miejsce tutaj dla siebie, bo to są ambitne książki. W związku z tym liczymy na to, że w przeciągu kilku lat, bo cały czas sobie też powtarzamy, że to jest bieg długodystansowy, a nie wyścig, w przeciągu kilku lat znajdziemy swoje miejsce.
A gdzie szukasz tego miejsca? Kiedy próbujesz się spozycjonować, kiedy patrzysz na półki, kiedy widzisz mocno zaangażowane książki, eseistykę, która też romansuje przecież z non-fiction. Gdzie widzisz siebie i imprint, czy podwydawnictwo, właśnie w tej perspektywie powiedzmy 3 do 5 lat? Czy możemy w ogóle mówić o takim czasie, czy to jest jeszcze większy rozpęd?
Wiesz co, myślę, że zdecydowanie od 3 lat. My zakładamy sobie taką ewaluację 3-letnią, najwcześniej. W związku z tym, że ten segment sprzedaje się długofalowo. To nie są książki do sprzedaży pikowej, czy takiej impulsywnej, ale zdecydowanie...
Longsellery.
Tak, to jest sprzedaż długofalowa, ale stabilna. Więc liczymy na to, że te nakłady, jakie przygotowujemy do tych książek, one spokojnie będą się sprzedawać w tej cezurze 2-letniej na przykład. Co do tego, gdzie my się widzimy, czy gdzie widzimy Szczeliny, ja myślę o takim, czy taki cel nam przyświeca, myślę o takim module, że i mam takie przekonanie, że dzisiaj w tym fakcie jest dużo książek. Jeden z socjologów ze Stanów Zjednoczonych nazwał to taką dolegliwością notatnikowości, przez tytuł notatnikowości, miano nazwisko Gerc. I rzecz polega na tym, że tam to odczuwanie tego, w jaki sposób pisze piszący i liczba jego przeżyć jest zdecydowanie za duża. Panuje pewien przesyt tego, w jaki sposób te opisy są przedstawiane w książkach i zbyt mocno bazuje to właśnie na przeżyciach piszącego, bo ten piszący też zapomina o tym, że dla innych, nie patrząc na jego pozycję i punkt widzenia, może to nie być dostatecznie ciekawe. W związku z tym, odpowiadając też na twoje pytanie, my tutaj chcemy wyjść szerzej. To znaczy, oczywiście też zakładamy, że te przeżycia występują, tylko nie może być tak, że one będą stanowiły dominantę. Mhm. Zdecydowanie nie. To znaczy, poza przeżyciami, w książce musimy myśleć o takim podłożu społeczno-politycznym. Mianowicie, żebyśmy mogli osadzić pewne wydarzenia w kontekście, a nie zawsze dzisiaj w fakcie to występuje. To znaczy, też nie chcę tutaj pokazywać złych przykładów, bo lepiej mówić
nie o tych fajnych, pozytywnych. Nie będziemy pokazywać palcem, tak.
Oczywiście, że tak, ale często tak jest, że te wydarzenia, że postaci nie są umiejscowione w kontekście społeczno-politycznym, jednocześnie gubiąc coś, co możemy też nazywać socjologią pamięci w jakiś sposób. Czyli coś, co będziemy potem mogli przetwarzać i umiejscawiać, uzasadniając w jakiś sposób to, wychodząc z pozycji czytelnika, czytelniczki, samej dla siebie.
Czyli tak naprawdę sugerujesz takie podejście do literatury non-fiction, żeby trochę schować tę postać autora, no bo mamy taką szkołę przecież w reportażu, przede wszystkim od tego powinniśmy zacząć, tak, że są takie szkoły, które autora stawiają i on się pokazuje, ujawnia i faktycznie filtruje część spotkań czy rozmów przez siebie i czasami wręcz są wtręty takie poetyzowane. To chyba polska szkoła reportażu ma taką tendencję, może tak to określę, która gdzieś tam uczy o tym, żeby czasem tulipan rozkwitł nieopodal opisu jakiejś sytuacji. Natomiast ty mówisz o trochę holistycznym podejściu, bo mówisz o kontekstach i umiejscowieniu i równocześnie, no właśnie, czy pozbycie się emocji sprawia, że ta literatura jest bardziej sucha, oschła? Niekoniecznie, prawda?
Niekoniecznie, nie wydaje mi się. Jednocześnie cały czas dbamy, czy chcemy dbać o to, żeby ten język był niezwykle przystępny dla czytelnika i czytelniczki, żeby fakty, analizy, to w jaki sposób są podane, były smaczne w odbiorze dla czytelnika i czytelniczki. To zdecydowanie.
Te pierwsze komentarze, bo za chwilę powiemy o tym, że pojawiły się już zupełnie namacalnie książki Szczelin i myślę, że o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast dzisiaj zerknęłam na to, czy już pojawiły się jakieś komentarze w sieci, czy już były pierwsze tłamszenia książek. I bardzo mi się spodobał jeden z komentarzy dotyczący Węgier na nowo. To jeden z tytułów, który proponujecie, że nie znając kompletnie Węgier, można się totalnie wkręcić w historię opisywaną w książce. I mam wrażenie, że chyba lepszej recenzji nie można dostać, nawet jeśli jest jednozdaniowa.
Tak, zgadza się. Powiem szczerze, że ja się tej książki bałem. Bałem się dlatego, że to nie jest łatwy temat. I też nie bez przyczyny ten temat nie jest eksploatowany w Polsce. Na palcach jednej dłoni można pewnie wymienić książki dotyczące tego państwa. Zdecydowanie. W związku z tym bałem się tego tytułu, ale te opinie, jakie przychodzą, pozytywnie mnie zaskakują. W związku z tym, że też trzeba przyznać szczerze, i sylwetka postaci na okładce książki jasno wskazuje, że to nie jest książka o tym, gdzie zjemy pysznego langosza w budzie, albo o tym, z jakiej łaźni skorzystać. Tam też.
No,
więc to nie są łatwe
książki. Podtytuł też jest dość sugestywny,
tak,
bo tutaj czytamy, jak Viktor Orban zaprogramował, i to też jest istotne, narodową tożsamość. Trochę kij w mrowisko.
Tak, jednocześnie mnie zawsze uczono w wydawnictwie, że to są, w książce są dwa najważniejsze elementy do podjęcia decyzji zakupowej. Czyli mamy okładkę i mamy notkę. Nie chcieliśmy oszukiwać czytelnika i mówiąc kolokwialnie wciskać czegoś, czego on tam nie znajdzie. Więc od początku i na okładce i w notce chcemy przekazać, z czym on może się zetknąć. A to, że czytelnicy stykają się z tym i podoba im się ten język opisu autentyczny, że wywód jest logiczny, że oni mogą dowiedzieć się pewnej wiwisekcji tego, w jaki sposób Fidesz przez 12 lat rządzi na Węgrzech, to tym milsze jest dla nas.
Powiedz proszę, jak wymawia się poprawnie nazwisko autora?
Hej,
po prostu
ale,
hej.
Tak, tak, dokładnie, ale już z Fideszem jest inaczej, bo w Polsce dość często czyta się go, i to jest błędne, Fidesz, mm-hmm. Z, a czyta się Fidesz bez Z. Też kiedy, Dominik mnie z tym upewniał, więc...
Kiedy myślimy w ogóle o węgierskim, słyszymy to szeleszczenie tak. I myślę, że stąd się mogą brać kłopoty. Natomiast pytam o to dlatego, że chciałabym też... przeskoczyć może do pytania dotyczącego autorów. Bo w tym momencie mamy Andrzeja Kohuta i właśnie Dominika Heja. Polskie, inaczej, w przypadku Dominika mamy węgierskie korzenie, ale to jest wciąż Polak, tak. Jest doktorem politologii. W przypadku Andrzeja Kohuta również polskie nazwisko. Ale rozumiem, że wy będziecie wymykać się trochę polskim autorom i ewentualnie autorką, bo nie wiem, jakie są plany
oczywiście,
w tym temacie.
Oczywiście, że tak.
I będziecie krążyć wokół nabywania, czyli ściągania tytułów z zagranicy, czy raczej będziesz się opierał na macierzystym rynku, tym, co oferują nasi twórcy i twórczyni?
Będziemy też, tak. Na samym początku chcieliśmy oddać głos polskim publicystom i polskim publicystkom, dziennikarzom i tak dalej, w związku z tym, że też mamy przekonanie, że ich głosy są ważne w takiej polskiej dyskusji społeczno-politycznej. I Dominika, i Andrzeja, i później kolejni autorzy z pewnością będą występować z takiej samej pozycji, bo to są specjaliści w danych tematach. I taki też jest klucz. Znaczy, ciężko znaleźć, jeżeli pytasz, myślisz sobie o Węgrzech, ciężko znaleźć lepszego specjalistę od tego tematu niż Dominik Hej. Z Andrzejem jest podobnie i kolejni nasi autorzy będą wywodzili się z tego kanonu. Tak jest nasz sposób na sam początek, ale oczywiście zakładamy książki obcojęzyczne u nas w Szczelinach i jak dotąd na 2023, na plan 2023 wydawniczy mamy tych tytułów przygotowanych 5. Mm-hmm. Ale też kolejnych 5 polskich. W związku z tym, że być może to wynika jakoś z mojej duszy, że ja lubię też działać na polskiej niwie i jednak dawać szansę osobom fantastycznym w swoim fachu. Bo tak jest z Dominikiem, tak jest z Andrzejem, a oni póki co książek nie wydali. Myślę, że to jest fajna dla nich szansa.
Żeby też zaistnieć w trochę innej przestrzeni, prawda? Bo...
To nie jest zawsze łatwe, żeby ocenić, czy potencjalny pisarz zostanie pisarzem w jakimś sensie oczywiście. Ale muszę przyznać i mogę ci opowiedzieć, jak to się zaczęło, że na etapie tego, gdy Andrzej Kohut wysłał mi konspekt książki, ja wiedziałem, że ta książka w nim jest, że ona w nim siedzi i tylko potrzebuje wydostania. Zdecydowanie. Muszę przyznać szczerze, że lepszego konspektu niż ten Andrzeja dawno nie widziałem. On był świetny. Każda część wynikała sama z siebie. W dodatku była umiejscowiona fantastycznie w czasie. To znaczy, to z tego też się wzięły szczeliny. One się też wzięły z Andrzeja, z jego książki. Myśmy chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, co się stało 6 stycznia 2021 w Stanach Zjednoczonych. Pamiętasz ten atak w Kapitolu? Jaka jest zupełnie rzecz niespotykana w państwie o takiej... skali ważności, o takich zabezpieczeniach, można by wymieniać dalej, dochodzi do buntu, ginie 5 osób, a my nie wiemy dlaczego. Oczywiście wiemy to na podstawie pewnych newsów, czy szczątek wiadomości, jakie do nas do Polski dochodziły.
I tak jak funkcjonujemy zresztą w XXI wieku, łapiemy krótkie informacje, hasłowe bardzo często. Dokładnie. I próbujemy z nich zbudować jakiś obraz, który bardzo szybko nam ucieka niestety.
Tak. Myśmy się zgłosili do Andrzeja. Andrzej, wyjaśnij nam to. Napisz nam to. Dostaliśmy konspekt i wiedzieliśmy, że to
że napiszę.
Tak. I wybacz, że ci wyjdę słowo, tylko dokończę. Z Andrzejem działaliśmy też częściami w książce. To znaczy, nie umawiałem się na cały maszynopis, tylko chciałem zobaczyć, jak on do tego podchodzi punkt po punkcie.
Ja dlatego ci przerwałam, bo ty mówisz o swojej sympatii i o pewnym lepieniu potencjalnych pisarzy, a ostatnio taką laurkę wystawiła ci Justyna Suchecka, kiedy rozmawiałyśmy, dlatego się uśmiecham. Nie jest to żadną tajemnicą, ponieważ słyszeliście państwo, mam nadzieję, że słyszeliście tę rozmowę. Jeśli nie, to odsyłam do podcastu i nazwisko Rafała pada tam właśnie w takim kontekście, więc myślę, że to już jest marka sama w sobie, czego ci zresztą gratuluję, bo twoja droga jest przecież też przez różne stanowiska związane cały czas, co prawda, z książkami. No ale jednak dotarłeś do takiego momentu, kiedy to ty jesteś siłą decyzyjną i to ty możesz lepić tę żywą materię, więc mam nadzieję, że będziesz ją rzeźbił długo.
Dziękuję pięknie, tak. Uśmiecham się pod nosem, zwłaszcza kiedy słyszę te pozytywne słowa Justyny, a często wspominam ją sobie i zawsze mi jest miło. W związku z tym, że to też był dla niej pewien początek tego, że napisała świetną książkę. A co do szczelin, mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście tak dość nieśmiało, bo czasami o sobie myślę, bo to zawsze kłopotliwe, żeby wypowiadać się w swoim imieniu, ale przynajmniej czuję się dobrze we własnej skórze, w związku z tym, że ja też jestem dziennikarzem z wykształcenia i politologiem i te dwa tematy też dość mocno z tych książek wynikają. Także i gdzieś tam w tym wszystkim jest też cząstka mnie.
Czego się boisz, patrząc na szczeliny? Bo to jest kawał pracy. Ja wiem, że zaczynałeś myśleć o tym już dawno temu. Obserwuję cię też w social mediach, co i państwu polecam, dlatego że Rafał bardzo często, do czego jeszcze przejdziemy, jeszcze cię przepytam na tę okoliczność, bardzo często odsłania dużo takich elementów związanych z backstage'em wydawniczym, tym, jakie są bolączki wydawnictw, tym, z czym się redaktor czy redakcja cała mierzą, jak są wymyślane pewne rzeczy. Również o kłopotach kadrowych się rozmawia, o cenach, o papierze, który narobił nam ogromnego zamieszania wszystkim. W związku z tym też social media Rafała, przynajmniej na Instagramie, są taką małą skarbniczką wiedzy, albo przynajmniej taką pigułką, którą dobrze by było, gdyby czytelnicy i czytelniczki znali. Natomiast do tego za chwilę powiedz mi proszę o tym bardzo szumnym, powiedziałabym, haśle: odkrywamy szczeliny rzeczywistości. Trzeba było jakoś opisać tytuł czy nazwę imprintu i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale zastanawiam się, co dla ciebie kryją te szczeliny, a przynajmniej co byś chciał odkrywać w tych szczelinach.
Co do samego wymyślenia nazwy, rzecz polegała, mówiąc szczerze, następująco. Znaczy już przed chwilą sygnalizowałem, czy to w jaki sposób odbyło się to czasowo, czyli że zaczęło się to od książki Andrzeja. To jest jeden z trzech elementów tej układanki. Czyli mamy tę linię czasową. Kolejnym elementem jest też ten element, o jakim wspomnieliśmy, czyli to, ile będziemy mieli książek w planie, czyli jak, w jaki sposób myślimy o tym wydawniczo. Bo jeśli zaczynamy od kilku książek, to już w planie na kolejne miesiące mamy tych książek co najmniej 10.
A właśnie, bo powiedziałeś, że na przyszły rok, na 2023 macie 5-5, mamy 10 książek. Czy zamierzasz poszerzyć do na przykład Szczęśliwej Dwunastki? Czy...
Tak, to zależy, nieśmiało też mogę powiedzieć, że to może być 12 książek, to zależy od ustaleń umowowych w tym momencie, więc może tak będzie.
To ja trzymam kciuki.
Dziękuję. Na pewno będzie tych książek, jeśli będzie, to będzie ich więcej niż mniej.
No właśnie.
Tak.
Dobrze.
Więc poza tymi dwoma elementami i czasowym, i wydawniczym, jak sobie tutaj to mogliśmy nazwać, pozostaje ten element, o jakim ty wspomniałeś, czyli ten element symboliczny, ideowy, żeby to wszystko było ze sobą spójne. Muszę przyznać, że też lekko się uśmiechnąłem, jak już szczeliny były gotowe i myśmy byli dawno po wymyśleniu nazwy, gdy zobaczyłem książkę Wita Szostaka
tak,
z szczelinami.
Tak. Od razu się nasunęło, to prawda. Tak, tak.
Dla mnie to był niezwykle pozytywny sygnał, bo ja uwielbiam książki Wita Szostaka. No, Dumanowski czy Chochoły, to są rzeczy fantastyczne. Zwłaszcza, że Wit Szostak jest takim pisarzem posługującym się piękną polszczyzną w tym wszystkim. I sobie tak pomyślałem, że jak on ma tytuł książki Szczelinami, to Szczeliny to jest
ten kierunek.
Świetna decyzja, tak. Tak, więc wtedy się rzeczywiście uśmiechnąłem. A co do nazwy, wyszła ona kiedyś, wpadła mi do głowy, nie pamiętam nawet dokładnie gdzie siedząc, chyba gdzieś w biurze na fotelu, ale potem, żeby też tak indywidualnie do tego nie podchodzić, głosowaliśmy w wydawnictwie z innych typów, żeby też nie wyszło nagle, że ta nazwa podoba się wyłącznie mnie. Więc tak, padło zdecydowanie na Szczelinę i tak już zostało.
Czy było demokratycznie?
Tak, 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 tak.
Dobrze, to ja uspokajam tutaj wszystkich, żeby nie było takiej sytuacji, w której Rafał nam wyrośnie na takiego władczego szefa szczelin. Zresztą ja mogę państwu się przyznać, nie jest to zresztą żadną tajemnicą, nie jest trudne do sprawdzenia, że z Rafałem miałam przyjemność pracować. W związku z tym mogę zaręczyć, że naprawdę nie jest źle, powiedziałabym, że nawet jest przyjemnie.
Dziękuję pięknie.
Rafale, to żeby nie było za miło, podręczmy się trochę z książkami. nami. Zastanawiałam się, jaki będzie wspólny kierunek. Powiedziałeś o politologii, powiedziałeś o pewnym szperaniu i szukaniu. Mamy Amerykę, mamy Węgry, czyli absolutnie nie ograniczamy się do Europy, absolutnie nie ograniczamy się tylko, jak zakładam, do tematów politycznych. Będą społeczne?
Będą społeczne. My w Szczelinach wspólnie sobie tworzymy takie trzy moduły. Mogę to wyjaśnić. Mamy ten moduł, o jakim tutaj dzisiaj dyskutujemy. Mm-hmm. To jest jeden z modułów i on będzie naszym modułem głównym, ale jednocześnie kolejnym modułem będą książki obcojęzyczne. I tutaj już nie zakładamy klucza, że mają to być książki dotykające tematów politycznych.
Tylko mają być dobre.
Mają być jakościowe, zdecydowanie tak. I będziemy mówili o tym, o śledztwie na przykład we Włoszech, jakie się zdarzyło pod koniec lat 90. niezwykle głośnym, więc będziemy mieli mocniejsze zdecydowanie tematy.
Ale taki true crime? Czy...
Powiedziałbym, że to musiałbym więcej opowiedzieć o książce. Nie chcę za dużo też mówić, ale...
No to już troszkę zdradziłeś i trochę podsyciłeś pewnie teraz apetyty, tak. No więc nie możesz się wycofać tak zupełnie.
Dobrze to odczytujesz, z tym, że tam rzecz polega na tym, że poza tym, że mówimy o pewnym śledztwie, ta opowieść zmierza do systemu sądownictwa we Włoszech w latach 90. i do pomocy społecznej. Czyli tutaj mamy też taki dodatkowy aspekt, czyli to nie jest jednoliniowe dla mnie, tylko mamy tutaj rzeczy dziejące się na kolejnym, wyższym piętrze jakiejś decyzyjności w tym wszystkim.
A to bardzo się cieszę, że to jest taki kierunek i że lata 90., bo trochę wracamy w modzie i wracamy w muzyce, ale niekoniecznie przyglądamy się innym aspektom, więc bardzo dobrze.
Tak, to jest jeden z przykładów z tego modułu obcojęzycznego, gdzie będziemy mieli 5 książek. Tak jak zakładam, mamy jeszcze te 5 książek polskich na 2023 i tam też będą 2 książki nie idące tym modułem, o jakim dzisiaj mówimy. Czyli to będą książki dotykające innych tematów.
A przewidujesz jakikolwiek rozrost Szczelin w inne gatunki? Czy to jest po prostu absolutna wierność pierwszej idei i pomysłowi, żeby była to literatura non-fiction?
Tak jest cel i tak zakładamy, że to będzie non-fiction cały czas, tak.
To ja Państwa i nas zaproszę na chwilę muzycznej przerwy i za chwilę wracamy na antenę Radia Kraków Kultura, oczywiście do audycji Dobre Książki, razem z Rafałem Czechem. No i mam nadzieję, że jeszcze podyskutujemy o tym, co w świecie literackim piszczy. Audycja Dobre Książki, Georgina Grybos-Szczepanik wciąż przy mikrofonie, a ze mną nieustająco i mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas Rafał Czech, no właśnie, szef wydawnictwa Szczeliny. Tak mogę to twoją funkcję określić.
Tak możesz. Tak.
Głowa, szyja. Tak.
Głowa, szyja. Głowa, wszystko szyja. Na miejscu.
Wszystko na miejscu. Tak widzę, potwierdzam, wydawnictwa Szczeliny, czyli takiej nowej rybki w mieście literackim. Rozmawiamy o literaturze non-fiction, rozmawiamy o planach. Już co nieco Rafał nam zdradziłeś. Natomiast, wiesz co, powiedz mi o bolączkach, bo... Może to jest taki trochę nasz sport narodowy, że lubimy narzekać. Niekoniecznie chciałabym krążyć tutaj wokół jakichś lamentacyjnych tematów i wyznań, ale zupełnie racjonalnie. Mamy sytuację taką, jaką mamy. Mamy inflację, mamy okres wciąż postpandemiczny, mamy sytuację, w której sytuacja papieru jest wciąż niestabilna, choćbyśmy chcieli bardzo się szeroko do tego uśmiechnąć, to niestety tak to nie wygląda. Wciąż szalejące ceny druku. Poziom czytelnictwa spadł po okresie radości i euforii środowisk literackich, kiedy w pandemii to wszystko bardzo ładnie, nieznacznie, ale jednak zaliczało tendencję wzrostową. Wszyscy mówią o przesycie, wszyscy mówią o nadmiarze, wszyscy mówią o braku możliwości podejmowania decyzji, ponieważ zalewa nas liczba premier, a w tym wszystkim... krakowskie, fajnie prosperujące wydawnictwo, bo wydawnictwo otwarte przecież dorobiło się bardzo fajnych tytułów, niezłej marki i wydaje mi się, że też świetnego kierownictwa, bo tutaj chyba warto powiedzieć o tym, że jest bardzo dobrze prowadzone. No i teraz pojawia się decyzja o właśnie tej nowej rybce w mieście. Dlaczego?
Dlaczego? Odpowiadając na to pytanie, to znaczy oczywiście to wszystko jest jednostkowe i każde wydawnictwo, myślę, mierzy się z tymi bolączkami, jakie wymieniłaś i one też nie są nam obce, żeby była jasność. Z tym, że każdy musi analizować swoją sytuację finansową przez swoje wyniki, przez to, jaką poduszkę finansową, tak zwaną poduszkę bezpieczeństwa posiada. My jesteśmy na tyle stabilni finansowo, że możemy sobie pozwolić na to, żeby poszerzać liczbę książek w planie wydawniczym. A jeśli chcemy poszerzać też tę liczbę książek, nie chcemy wydawać tego w sposób, powiedziałbym, niedbały czy nieprzygotowany. Mówię o tym, że jeśli chcieliśmy wydać książkę Andrzeja Kochuta, zauważyliśmy potencjał w tym temacie, to pomyśleliśmy o tym, a dlaczego tego nie poszerzyć, a dlaczego nie dać więcej miejsca takim książkom ambitnym. Jeśli będzie tego typu książek więcej, one też będą miały wtedy większą szansę zaistnieć.
Rafał, jeśli wydajemy... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo któryś raz powiedziałeś, że książka ambitna, książka jakościowa, to czym jest dla was książka ambitna? Bo my mówimy przecież bardzo często o dobrej literaturze, dobrych książkach, dobra językowo, mocna researchowo. Tych określeń jest całe mnóstwo. I ambitna, ambitna, ambitna. To w jaki sposób to ma przekonać czytelników, żeby... Przepraszam, że tak pytam, ale żeby wybrać książkę Szczelin, czyli trochę eksperyment jednak, a nie na przykład pozostać Szczelam przy serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego.
Znaczy, przede wszystkim wychodzimy z założenia, że jeśli mamy do czynienia z czytelnikiem faktów w Polsce, uznajemy, że to jest czytelnik czy czytelniczka niezwykle świadomy. I ta koincydencja, o jakiej mówisz, zakupowa, może występować w dwójnasób. To znaczy, ja mam taką nadzieję, czy takie założenie, że to nie jest tak, że ktoś, kto czyta ostatnio wydaną książkę o Los Angeles, fantastycznie też w tym cyklu, jakim przed chwilą powiedziałaś, nie sięgnie po książkę Andrzeja Kochuta. One mogą się dopełniać. To przede wszystkim. To takie A. Mówiąc B, chciałbym też powiedzieć, że poza tym, że te książki mogą występować jednocześnie, czy ta decyzja zakupowa może występować w dwójnasób, każdy zakłada własny sposób przekonania czytelnika na to, w jaki sposób chce te książki wydawać i dlaczego po nie ma sięgnąć. Jeśli spojrzysz, a możesz spojrzeć dla mnie w tym momencie na książkę Andrzeja Kochuta i tego, w jaki sposób pozyskane są wiadomości i to, w jaki sposób ta książka jest utkana, na samym końcu, ile z pozycji i tytułów, to może pokazywać pewną dbałość o jakość. Pewną dbałość o pozyskanie wiadomości, o to, skąd dane i analizy pochodzą, skąd są wzięte cytaty i tak dalej, i tak dalej. I znowu zmierzam do tego, że my tu nie mówimy o książkach notatnikowych. My mówimy o rzetelnej wiedzy,
takim grubym kalibrze.
W pewnej pigułce sięgniesz po tę książkę, a ponownie chciałem powiedzieć, że jednak dotykamy, myślę, że tematów w jakiś sposób niedotykalnych, bo o obu tych pozycjach możemy powiedzieć, że to są jeszcze tematy niewykorzystane. Kończąc jeszcze, jak sobie sięgniesz na sam koniec i pomyślisz, że niemal 1/3 książki to są przypisy, a jednocześnie tę książkę czyta się w sposób niezwykle przystępny, a niektórzy mówią jak sensację, to wiedz, że możesz po nią sięgnąć. Muszę też przyznać, że specjalnie i celowo zmniejszyliśmy font przypisowy na końcu, bo było tego aż tyle i Andrzej tak o to zadbał.
To ja mogę państwu teraz dopowiedzieć, mając książkę w rękach, że od strony 291, żeby Rafał tutaj nie wyszedł na osobę gołosłowną, do strony 338 faktycznie są mikroczcionką przypisy, więc to jest praca. Zresztą Kochut ma bardzo dobre notowania wśród różnych środowisk. W związku z tym myślę, że to jest faktycznie dobry kierunek wyboru. Ja mogę państwu dopowiedzieć, że tak tutaj powolutku dopływamy i naokoło pływamy. Książki Andrzeja Kochuta, Ameryka, Dom podzielony. To jest tytuł, o którym wspominamy. A sam Andrzej Kochut to amerykanista, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, specjalista do spraw nowych mediów w Ośrodku Studiów Wschodnich. Jest twórcą popularnego podcastu Po amerykańsku. Regularnie komentuje wydarzenia w USA dla polskich mediów. Z tego, co mi wiadomo, miał też romans z radiem.
Tak, Dokładnie tak. Pięknie go przedstawiłaś i muszę przyznać, że ja też tak nieśmiało wypowiadam się o tych książkach, a myślę i co widziałem dzisiaj chyba na Facebooku, że wy się tam na wywiad umawiacie, w związku z tym może też nie będę opowiadał za dużo. Jeśli Andrzej u ciebie zagości, to no, z pewnością, a on idealnie pasuje do twojej audycji i jednocześnie mówiąc o jego głosie, w związku z tym, że właśnie ma doświadczenie, to jego wiedza też...
Ja nie wiem, czy tutaj wszyscy wyczuli po prostu, jak świetnie działa po prostu promocyjny sznyt Rafała, tutaj wszystko zostanie załatwione w trakcie tej audycji.
Jeśli Andrzej, to Dominik także, ja to
po prostu Rafał, ty to klepniesz.
Tak.
Dobrze, to ja cię trzymam za słowo, państwo są naszymi świadkami i świadkiniami. Pędźmy dalej, Rafale. Ja trochę nas podprowadziłam do tego wątku problematycznego i trochę żalenia się, właśnie ze względu na twoje social media. Dość dla mnie wciąż nową metodą na opowiadanie o książkach, zwłaszcza jeśli jest się częścią, takim insiderem jednak rynku wydawniczego, jest duża szczerość. Taką szczerość dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o symbolikę w ogóle, przedstawia Anita Musioł, która jeśli chodzi o wydatki wydawnictwa Pauza, nakłady, problemy z nakładami, problemy z czasem, czy prowadzenie jednoosobowo tak naprawdę wydawnictwa, które no nie ogranicza się specjalnie do liczby premier, bo przecież tego jest całkiem sporo, to ona była dla mnie taką pewną nowością, że kurczę, czy my naprawdę tak daleko chcemy opowiadać ludziom, którzy narzekają, że książki są za drogie i tak dalej, opowiadać o tym, z czym się mierzymy i dlaczego cena okładkowa książki to 49,99, a nie na przykład 39,99, tak jak jeszcze półtora roku temu, bo do takiej ceny byliśmy przyzwyczajeni, kiedy książka jest w miękkiej oprawie. Czy to jest, powiedz, jakiś rodzaj promocji, który ty sobie wymyśliłeś, czy to jest pewien rodzaj edukowania czytelników, którzy po prostu marudzą, a nie wiedzą, z czym rynek wydawniczy się zmaga?
Wiesz co, to mogę też w dwójnasób odpowiedzieć na twoje pytanie. Może od tej negatywnej części z tym, z czym się mierzymy. To znaczy, mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że przygotowując książki Szczelin, my wcześniej oczywiście zakładaliśmy niższą cenę książki. Kalkulacji było kilka, jak nie kilkanaście. To znaczy, to jest cały czas mierzenie, myślenie o cenie i o papierze. W związku z tym finalnie postawiliśmy na taką cenę, ale ona po obniżce też, mam nadzieję, że będzie w porządku dla czytelników, bo to jest tak, że cały czas chcemy być uczciwi i ta uczciwość i dla czytelników jest ważna, ale też to, do czego nawiązujesz w swoim pytaniu, ważne jest dla piszących, to znaczy autorzy i wydaje mi się, albo mam takie nawet przekonanie, że w wielu wydawnictwach oni nie są pewni tego, w jaki sposób jest wydawana ich książka. Oni nie zawsze wiedzą, czy nie znają nakładu. Nie zawsze znają na pewnym etapie cenę książki, a to przecież od ceny naliczamy dla nich tantiemy. Więc to są rzeczy kluczowe w całej układance dla nich, w tym całym przedsięwzięciu, a pisanie książki dla takiej osoby, no to jest niezwykłe wyzwanie. Na przykładzie Dominika, Andrzeja też, ale na przykładzie Dominika można powiedzieć, że żona, dzieci, wiele innych zadań, obowiązków. Znaleźć czas na napisanie nie jest łatwo. Wiele osób o tym wie. Dominik pisał tę książkę po nocach, cały czas też się śpiesząc, żeby zdążyć.
To jest świetnie, że mówisz o tym.
To jest znój, tak.
O tym, jak powstają książki, bo też tak sobie myślę, że jeśli państwo wezmą do ręki, do czego zachęcam, książkę Węgry na nowo Dominika Heja, to proszę sobie przypomnieć o tej wypowiedzi, że to trochę jest tak, jak sobie wyobrażamy pisarzy, że to jest naprawdę w znoju, bólu i kosztem takich prywatnych wyrzeczeń, bo bardzo często o tym zapominamy, kiedy sięgamy po książkę, jako produkt de facto już teraz.
Tak, nie dziwi też dlatego fakt, że Dominik Hej w podziękowaniach dziękuję żonie, bo to ona na czas tego, gdy on mógł pisać tę książkę, zajmowała się dziećmi i poświęcała też swój cenny czas na to, żeby Dominik mógł pisać. Więc no, ja się pod tym podpisuję.
Powiedz, chciałbyś, żeby o tych książkach pisano dobrze, czy żeby wywoływały dyskusję?
Wiesz co, na samym początku, żeby wywoływały dyskusję, zdecydowanie, bo to, czy się ta komuś książki spodoba, czy nie, to jest zawsze rzecz subiektywna, ale jeśli będą wywoływały dyskusję, to będzie zdecydowanie dla nich dobrze, bo im więcej będziemy dyskutowali też na tematy polityczne w wielu odcieniach i wielu odsłonach, bo te tematy, czy na Węgrzech, czy w Stanach Zjednoczonych, one do nas przenikają w wielu aspektach i możemy je jednostkowo odczuć, o tyle będzie to dla nas łatwiejsze w myśleniu takim pod kątem społecznym, pod kątem społeczeństwa, pod kątem tego, gdy myślimy o odbiorze tego typu wiadomości w Polsce. Więc zdecydowanie, niech wywołują dyskusję. Tak. Czy komuś się nie spodoba, czy nie spodoba się pomysł na te książki, oczywiście z pewnością to przyjmę i zaakceptuję. Każdy może mieć własne zdanie. Myślę, że najgorzej, jeżeli najlepsze książki, czy książki, o jakich powinno być głośno, przechodzą w Polsce bez echa. Ja wiem, że to też
zdarza się.
To jest związane też z nikłym w dzisiejszych wydawniczych czasach cyklem wydawniczym.
Ale też i z promocją, o czym brutalnie się przekonują niektóre wydawnictwa, bo wszyscy wiemy, jak wielką rolę tutaj spełnia machina promocyjna i to wcale nie mówimy tutaj o jakichś płatnych akcjach, ale po prostu o tym, jak często tę książkę widzimy, u kogo te książki widzimy, jak często się o nich rozmawia i mam wrażenie, że to jest nie do przecenienia. Z przykrością stwierdzam, że wiele książek zasługuje na po prostu lepszą promocję. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, bo ja wiem, że jest wśród nas mnóstwo ideowców, którzy chcieliby, żeby dobre tytuły broniły się same, ale kiedy popatrzymy na mnogość tytułów na rynku, to już niestety ten argument przestaje być argumentem. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak na to patrzysz.
Pełna zgoda, podpisuję się pod tym. To znaczy, jeśli możemy świetnej książce pomóc, dlaczego tego nie uczynić? Więc tak.
No właśnie, bo jeżeli jesteśmy przekonani, mam nadzieję, że to jest taki mały punkcik, który być może sobie ktoś weźmie do serca, bo myślę, że warto. Rafale, zmierzając do końca, oczywiście wciąż namawiając, powiedz mi proszę, czy możesz nam zdradzić poza dwoma tytułami, o których powiedzieliśmy, czy coś jeszcze pojawi się w tym roku? Jakie są takie plany, na które możemy się już przygotować, wpisać sobie na ewentualną listę must read?
To może odsłonię nieco kulisy, żeby też czymś Państwa zostawić. To znaczy w planie poza tymi dwoma książkami będziemy mieli jeszcze dwie, ale je można zobaczyć i wejść na szczeliny.pl. Są dostępne okładki też na tyłówkach, na końcu książki pokazujemy okładki książek, jakie się ukażą jeszcze w najbliższych 2 miesiącach, ale może zostawię tutaj takie powiedzmy ciasteczko. Bądź dwa ciasteczka. Polscy autorzy. Mateusz Mazzini, książka o Chile. 2023, to będzie marzec. Tak zakładamy. Magda Grzymkowska o Szkocji i o dążeniach niepodległościowych Szkocji. Też za kilkanaście miesięcy.
No to już jestem zaintrygowana. Mam nadzieję, że Państwo również. Rafale, czego życzyć Tobie i Szczelinom na koniec naszego spotkania? Bo to jest tak, ja mogę oczywiście szczelać, mogę mówić o tym, że wysokich sprzedaży, szybkiego wyprzedawania założonych nakładów i tak dalej, ale ja jestem pewna, że coś tam w serduszku wydawcy i redaktora Ci się czai, co przydałoby Ci się na początku drogi Szczelin.
No muszę przyznać szczerze, żeby też cały czas pamiętać o tym, że wydawnictwo, oczywiście to są też duże idee, ale wiele osób o tym zapomina, stąd dążenie Anity musiał do takiej jasności w komunikacji o tym, że wydawnictwo to też jest biznes i na samym początku to się lekko uśmiechać, mówiąc o tym, żeby życzyć sprzedaży, ale to jest ten początkowy etap, jaki też musi zaistnieć, bo jeżeli myślimy o cyklu i wydawaniu kolejnych książek, kilkunastu, to ta sprzedaż musi być, bo musi być solidny fundament. To zdecydowanie. Więc tak. I to, że rzadko się mówi w polskiej przestrzeni medialnej o pieniądzach w wydawnictwie, też pewnie z tego wypływa, że nie wszyscy chcą o tym mówić i odsłaniać pewne kulisy. A to jest ważne i fajnie, że o tym mówimy i o tym wskazujemy, że takie kłopoty występują. W związku z tym tego nam życzę i dziękuję Ci za to. No i poza tym, żeby te książki znalazły jak największą rzeszę czytelników i żeby im się zwyczajnie spodobały, żeby, tak jak też wcześniej mówiłaś, zaistniała dyskusja na ich temat.
Zachęcam Państwa do weryfikacji. Jesteśmy na etapie weryfikacji. Nie mówię tego absolutnie z żadną dozą złośliwości, ale myślę, że każdemu przyda się feedback, każdemu przyda się trochę obejrzenie w zwierciadle czytelników, bo przecież po to tak naprawdę chyba wydaje się książki.
Myślę, że tak.
Bardzo Ci dziękuję, Rafale, za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Rafał Czech.
To ja dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
dobre książki.